Więc tutaj no, to jest obrażanie się na Pythona za to, że jest Pythonem, no nie? Że zajmuje dużo pamięci. No zajmuje, bo tak jest skonstruowany i takie są jego założenia.
Cześć! Słuchasz drugiego sezonu podcastu Tech Chatter, audycji Capgemini Polska, w której eksplorujemy świat technologii. Dołącz do rozmowy naszych ekspertów i ekspertek. Posłuchaj, co tworzymy tutaj, w Polsce. Odkryj z nami projekty, które kształtują przyszłość i przekonaj się, jak interesująca może być praca w sektorze IT. To co? Zaczynamy?
Cześć, jestem Rafał. W Capgemini pracuję chyba od roku i tak przede wszystkim się zajmuję Pythonem, backend i takie ETL pipelines.
Ja nazywam się Kasper, w Capgemini pracuję około pół roku. Specjalizuję się we wszystkim właściwie co związanym z Pythonem, ale w szczególności z technologiami backendowymi i bazami danych.
Dobra, to może ja z góry chcę przeprosić za kaleczenie polszczyzny. Postaram się, ale będzie czasami trudno. Zwłaszcza z technicznymi jakimiś słowami.
Okej, dzisiaj chcielibyśmy pogadać trochę na temat związany z tym, dlaczego Python jest zły i dlaczego tak wiele ludzi na niego narzeka i na ile te wszystkie zarzuty są zasadne.
Zniszczymy hejterów.
No to się jeszcze okaże, ale przynajmniej się postaramy. Przygotowaliśmy sobie kilka zagadnień, które najczęściej się przewijały, gdy robiliśmy research do tego odcinka i chcielibyśmy je wszystkie po kolei rozpracować i na każdy z tych zarzutów zaproponować chociaż jedno rozwiązanie, które pozwala obejść tutaj te trudności, jakie narzuca niejako czasami Python. Może zacznijmy od tego, co przewija się w sumie najczęściej, czyli tego, że Python jest powolny, czyli ma jakieś, no, ma sporo ograniczeń związanych z tym, jak szybko wykonują się programy. Rafał, co o tym sądzisz?
Co prawda tak, Python jest dość powolny i osobiście właśnie też miałem kilka z tym problemów. Za mną właśnie chodzi serwer, co pracuje nad 100 GB, 150 GB danych i rzeczywiście trochę przymula. I robiąc research do tego, trochę wpadłem w taki rabbit hole różnych rozwiązań. Z tego, co widziałem, ja osobiście zacząłem używać PyPy, co jest 16 razy szybszy od zwykłego Pythona. Dosłownie inny interpreter.
Ale na jakiej zasadzie się dzieje? To jest po prostu inny interpreter, czy...
Właśnie używa just-in-time compiling. Z tym jest właśnie... Szczerze, nie rozumiem, dlaczego dokładnie Python... Dlaczego to nie jest jakby priorytetem numer jeden Pythona, deweloperów Pythona tych oficjalnych? Bo tak wydaje mi się to być dość ważnym, ten just-in-time compiling, ale właśnie do tego są alternatywy.
Z jednej strony masz rację, ale z drugiej trzeba by się było zastanowić, na ile to, żeby ten język był szybki, jest faktycznie jego celem i głównym założeniem. No bo tutaj właśnie poruszymy kilka takich tematów. Na przykład dynamic typing, tak? Też mamy to, też mamy tutaj wylistowane. W latach 90., gdy Goodyear Van Rossum projektował Pythona, no tutaj założeniem było to, żeby był to język typowany dynamicznie i dlatego tego typowania po prostu są też narzędzia, które pozwalają to oczywiście obejść, jak MyPy, który teraz już obecnie jest oficjalną częścią języka, jeśli się nie mylę, przynajmniej jest hostowany na tym samym repo, co Python, to akurat sprawdziłem. I sprawdza się bardzo dobrze, więc zależy, czego tak naprawdę poszukujemy i co chcemy osiągnąć, tak? No bo jeżeli potrzebujemy szybkiego języka, no to sięgniemy po, nie wiem, Rasta, po C, ewentualnie, nie wiem, C++, Golang, ostatnio jest bardzo popularny. To tak trochę jakby, wiesz, kupić Fiata Punto i narzekać, czy jest wolny, no nie? No bo Fiat Punto z założenia nie ma być szybki, więc it is what it is.
Fajnie, że wspomniałeś o tym dynamic typing. To była zresztą następna kwestia, że ludzie mówią, że Python jest tylko dobry dla małych projektów, bo brakuje właśnie tego dynamic typing. Wspomniałeś coś o MyPy?
Tak, jest to narzędzie, które pozwala na dodanie statycznego, to jest statyczny type checker po prostu, pozwala na statyczną kontrolę typów w Pythonie i on też nie jest idealnym rozwiązaniem, o czym sam się przekonałem.
Tak?
Przeszło, tak, niecałe 3 lata temu, bo w ramach takiego programu stypendialnego Google Summer of Code pracowałem nad dodaniem statycznej kontroli typów dla frameworka Django właśnie z użyciem MyPy i powodowało to mnóstwo problemów, w szczególności dla klas generowanych gdzieś tam dynamicznie w runtime. Natomiast nie jest to niemożliwe, przynajmniej do takich podstawowych zastosowań, jakąś tam kontrolę typów możemy sobie dodać. To, czego mi brakuje osobiście, no to właśnie, wiesz, sprawdzanie tych typów runtime, no nie? Czyli żeby crashowało na przykład w momencie, gdy funkcja dostanie niewłaściwy typ czy coś takiego. To by wiele uprościło, z całą pewnością. No ale znowu wracamy do tego, że to nie od tego jest Python w zasadzie, no nie?
Ale jednak jest też Cython i CPython, praktycznie, jeśli to dobrze rozumiem. Tak trochę się z tym bawiłem, bo jak to się nie musiałem. Ale praktycznie to jest pass-through do C i właśnie te definiowanie typów i wtedy się tym obchodzisz jak w C, zamiast jak w Pythonie. Co zresztą... Spoko, podoba mi się pomysł.
Ja tutaj przyznaję się bez bicia, że nigdy nie miałem z tym do czynienia tak bezpośrednio.
No właśnie tak, jak patrzyłem, jak sprawdzałem w Ogab Collectors i takich tam, to właśnie tak się wpadłem do rabbit hole z CPython i Cython. Aha. Fajny patent, na bank będę to dalej inwestygował. Może w ogóle się przeskoczę na Cython i CPython dla prywatnych projektów.
Spoko, brzmi dobrze. Jeśli chodzi o, właśnie, bo poruszyłeś też kwestię tego, że Python rzekomo nie nadaje się do dużych projektów właśnie przez dynamiczne typowanie i tutaj no, rozwiązanie jest moim zdaniem dość proste, mianowicie pokrycie kodu testami w taki sposób, żeby przy jakimkolwiek, wiesz, większym refaktorze po prostu wszystko nie zaczęło się sypać i żebyśmy dalej mieli dość sprawnie działający kod bez żadnych tam kolizji związanych właśnie z typami. Więc tutaj, no cóż, no, pisanie testów jest wymogiem, a nie
no właśnie
opcją.
Chciałem powiedzieć, jedyny problem z tym jest pisanie testów. I kto ma to na to czas i komu się chce? Nie wiem jak tobie.
Ale nie, wiesz co, to jest akurat kwestia tego, w jakim projekcie pracujesz, bo są projekty faktycznie, przynajmniej takie, na których ostatnio w Capgemini miałem okazję pracować, że ten czas na testy faktycznie jest i ten test coverage jest na poziomie, wiesz, 80-90% i jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę to, jak duże są tu projekty. Także da się. I nie jest łatwo, ale nie jest to niemożliwe. Dobra, a tutaj patrzę sobie na tą listę rzeczy, które...
Szczerze, jedno co mnie właśnie strasznie kręciło, to tak? O co chodzi z tym Global Interpreter Lock i Multithreading.
Aha.
Trochę też sam w to wpadłem przez ten memory usage. Ty co o tym wiesz? Jak to obejść? Jak się z tym obchodzić najlepiej?
Obchodzi się to bardzo prosto. Po prostu zamiast tworzyć programy wielowątkowe, to zaczyna się pisać, wiesz, multiprocesowo, no nie? Czyli zamiast korzystać z wątków, to korzystamy z osobnych procesów i na to sobie rozbijamy nasze programy. Global Interpreter Log, okej, no on jest upierdliwy i poniekąd no, sprawia, że ten multithreading w Pythonie nie istnieje, jest bezużyteczny. Natomiast mamy lipkę w bibliotece standardowej, pakiet multiprocessing, który jest banalny w obsłudze w mojej ocenie. I sprawdza się bardzo dobrze. I
jak się nazywa?
Multiprocessing.
A, multiprocessing, okej. Okay.
Tak. I tam, wiesz, no stworzenie sobie, rozbicie sobie programu na jakichś tam bardziej złożonych operacji, na kilka procesów po prostu, nie stanowi dużego wyzwania, jeżeli wiemy, co robimy. Nie wiem, na ile ten multithreading to jest takie faktyczne issue, to jest po prostu... Coś za coś, no nie? A niekoniecznie jest to jakiś ogromny bloker. Poza tym też tego akurat bardzo nie zgłębiałem, nie miałem okazji, ale wiem też, że w Pythonie przecież mamy cały mechanizm do realizacji, wiesz, async await, no nie? I tam sobie deklarujemy nasze tam coroutines i rzeczy po prostu dzieją się asynchronicznie. I jeżeli mamy jakieś tam oprogramowanie zależne od jakichś third parties, tak? Czyli musimy poczekać, aż coś się wydarzy, no to czemu mielibyśmy z tego nie skorzystać, jeżeli już tak bardzo nam zależy na tym, żeby nasz program był, składał się z jednego procesu, tak? I z jakiegoś powodu nie chcemy tego multiprocessingu używać. Kolejny zarzut, z jakim tutaj spotkaliśmy się, przygotowując się do odcinka, to konsumpcja pamięci.
Mam dwa odpowiedzi praktycznie. No. Krótką i długą. Krótka, jak ci matka przychodzi do pokoju sprzątać, to ty nie masz prawa potem narzekać, że źle sprzątnie. Pierwsze to. Można zawsze po prostu delete variable i wywołać funkcję collect na obiekcie garbage collector i masz sprzątnięte, masz tak sprzątnięte jak chcesz. Garbage collector oczywiście nie jest idealny i są oczywiście problemy z fragmentacją i zwolnieniem pamięci z powrotem do systemu. I szczerze, jak czytałem o tym, to wpadłem w taki rabbit hole, że siedziałem wczoraj do trzeciej. Czasami się wkręcam w najdziwniejsze rzeczy. Ten garbage collector został wprowadzony w wersji Pythona 2 i rzeczywiście tam są jakieś takie dziwne sytuacje, gdzie się fragmentuje pamięć i Python jakby nie oddaje całej pamięci, co powinien oddać. Rzeczywiście, jest taki problem, ale znowu, to sama sprawa, tylko można, oczywiście można zawsze dostać pointer od garbage collector i samemu wyczyścić pamięć tak jak chcesz, tak jakbyś to robił w C. Osobiście tego nie robiłem nigdy, nie musiałem tego robić, ale teoretycznie jest to możliwe.
Wiesz co, ja też trochę wczoraj zgłębiałem ten temat, przygotowując się do odcinka. Natrafiłem na coś takiego, no bo w sumie, wiesz, wszystko w Pythonie jest obiektem, no nie? I no taka jest definicja w sumie tego, jak Python to object-oriented programming realizuje.
No tak, i ten garbage collector zbiera obiekty, które już nie są dostępne. To robi tak, cyklicznie, ale co ileś tam
klocka tak, coś. Tak, ale co z tego wynika, to, że wiesz, nawet zmienna typu int poniekąd również jest obiektem, no nie? I tak jak w Golangu tam int, w zależności od tego oczywiście o jakim incie mówimy, bo int intowi nierówny, ale ma zazwyczaj gdzieś 4 bajty, no nie? To wiesz, jak sprawdziłem to sobie w Pythonie, to ma 24. To jest, wiesz, sześciokrotnie więcej, tak? Więc tutaj, no, to jest obrażanie się na Pythona za to, że jest Pythonem, no nie? Że zajmuje dużo pamięci. No, zajmuje, bo tak jest skonstruowany i takie są jego założenia. Oczywiście, no, można by było tutaj narzekać na ten garbage collector, ale z tego, co mi wiadomo na ten moment, to też nie jest to w ogóle jakby issue dla tego core teamu, który rozwija Pythona i go tworzy niejako, bo jest to też chyba, wydaje mi się, podyktowane względami praktycznymi, ponieważ czas programisty jest znacznie droższy niż sprzęt obecnie, więc o wiele bardziej opłaca się i tak skorzystać z języka, który będzie prosty w obsłudze i będzie
i można po prostu dokupić RAM-u.
Tak, będzie można łatwo, wiesz, łatwo i szybko stworzyć oprogramowanie i je utrzymywać potem i właśnie dokupić RAM-u, niż korzystać z jakichś edge'owych rozwiązań, które, okej, okay, no będą wydajne, oczywiście można pisać wszystko w C, tylko po co, no nie? Jeżeli, wiesz, wtedy sprinty to by nie trwały 2 tygodnie, tylko 2 miesiące.
No tak, tak, tak.
Żeby zrobić cokolwiek tak naprawdę.
Ale co, ty, żeby do tego też dołożyć, Pipa jest dużo bardziej eficjentny w pamięci też. Dużo, dużo bardziej eficjentne. W ogóle te 150 GB na moim komputerze dosłownie zbudowanych ze śmieci, nie przesadzam, normalnie chodzi na PyPy, bo na Pythonie po prostu by mi chodziło, zawiesił po prostu komputer, bo nie starczyło pamięci, wszystko zżerał i a na PyPy chodzi, więc mam 4 GB RAM-u.
To tyle więc co mój telefon.
Okay. Ja na tym serwer uprowadzam, więc da się.
To może przejdźmy sobie trochę dalej. Dla mnie temat w ogóle ezoteryczny. Python 2 i narzekanie na to, że Python 3 od Python 2 się bardzo właśnie, że niewiele się różni, bo na początku to były w ogóle takie głosy, że jedyna różnica to było zrobienie z printa funkcji zamiast instrukcji, tak jak było.
Nie, tam są jakieś różnice.
No oczywiście, że są, tylko mógłbyś o tym trochę więcej jeszcze opowiedzieć?
Szczerze, był trochę chaos z migracją z Pythona 2 do 3. Wystarczająco było chaosów z migracji z Pythona do 2 do 3, że nie pamiętam, jaka była dystrybucja. Chyba Ubuntu się kompletnie wycofał z używania Pythona w swoim tym, że już like it didn't ship with Python 2. Nie publikowali Ubuntu chyba z Pythonem 2 zainstalowanych. Nie pamiętam. Ale było, jest trochę chaos, jest trochę rzeczywiście takiego, trzeba się zacząć tym bawić. Ale jednak jest bardzo łatwe rozwiązanie. Są dwa pakiety, się nazywa PyEnv i VirtualEnv. Mi się wydaje, że VirtualEnv i tak powinien być stackiem, co się używa przez cały czas do programowania. Nawet jak jesteś początkującym i nawet coraz więcej widać w takich tutorialach dla początkujących VirtualEnv.
VNV więc... lub konteneryzacja obecnie. Już wiesz, Docker jest na tyle prosty w obsłudze, że wrzucenie czegoś do kontenera.
Tak, ale
mi się wydaje,
że VirtualEnv jest mały, it's not bloated. Docker to już tak ściągasz całe systemy operacyjne. Żeby restartować.
Właśnie nie. Jest... Z kernela dalej korzystasz z hosta, nie?
No tak, ale jest to wciąż więcej danych, jest więcej bloatu, jest większy overhead. Jeśli ci już przeszkadza overhead w Pythonie, to dlaczego ci nie przeszkadza overhead w Dockerze? Zwłaszcza na takim serwera ze śmieci odczuwać różnicę. Tak rzeczywiście da się odczuć różnicę, czy używasz VirtualEnv, czy Docker. Jest poważna różnica. Mówimy tutaj o 2-3 sekundy wolniej.
To jest dobry argument.
Ale VirtualEnv jest idealny. Zwłaszcza jak zacznę się tak trochę płynniej korzystać z terminalu, to nie widzę, jak to po polsku, downside. I jeśli do tego dołożymy PyEnv, to w ogóle nie ma, nie widzę problemu. Się instaluje po prostu wersję taką, jaką chcesz i gotowe. It just works.
No spoko, ale widzisz, stąd można przejść łatwo do zarządzania zależnościami w Pythonie. W ogóle wczoraj o tym pomyślałem, no nie, że ile razy miałem jakąś sytuację, że wiesz, właśnie nie korzystałem z VirtualEnva i instalowałem jakąś tam nową paczkę i wiesz, i cała reszta mi się sypała, no nie? Z tego względu, że wiesz, jak masz w zależnościach swojego programu jaką paczkę w jakiejś wersji, no nie wiem, sesji OPG 2 na przykład, które dotychczas chyba najwięcej problemów mi sprawiało pod tym kątem i masz w swoich zależnościach inną paczkę, która również ma w swoich zależnościach tą samą paczkę co ty.
Ale inną wersję.
To w momencie, gdy to będziesz pipę instalował, to po prostu zostanie nadpisane. No nie? I stąd wynika niejako ta konieczność korzystania z VirtualEnvów, ale one też nie rozwiązują tych wszystkich problemów, bo ta paczka i tak ostatecznie zostanie nadpisane, tak? To jest poważny zarzut moim zdaniem. I to jest ciężko wybronić. O wiele lepiej wydaje mi się, że w Node jest to rozwiązane, gdzie no, wszystko jest instalowane lokalnie. Nie wiem, jak tam konflikty są rozwiązywane. Nie pracuję z tym na co dzień, co prawda. Ale no, wydaje mi się to o wiele bardziej rozsądne i no, instalowanie rzeczy lokalnie by default w folderze projektu, to już to memiczne Node Modules, które zajmuje pół dysku. Tak, no to okej, no to faktycznie zajmuje pół dysku i instaluje się nierzadko kilkanaście minut, ale działa, tak? I działa tak, jak powinno i o wiele lepiej tutaj, wiesz, spełnia oczekiwania, wydaje mi się, niż to, co niestety mamy w Pythonie. No. Cóż, nie wszystko da się chyba wypowiedzieć.
No szczerze też nie mam idealnej odpowiedzi na to. Ale może jednak jest jakieś rozwiązanie, żeby jakś mieć kilka VirtualEnv i w jakimś momencie korzystać. Nie wiem, nie ma dobrego
rozwiązania. No ale jeszcze i tak nie jest rozwiązanie, tylko hakowanie tego, nie? Więc...
Potato potato. Jeden to nazywa hakowanie, inny to nazywa rozwiązanie. Nieważne.
Okej. No i multiplatformowość i te wszystkie zarzuty związane z tym, że nie wszystkie pakiety działają tak, jak powinny na wszystkich systemach chociażby, tak? Czyli, nie wiem, Tkinter jest takim przykładem, który zresztą omawialiśmy sobie.
No, tak.
To, że on działa dobrze bodajże na Windowsie i na pewno na Macu, bo miałem w ramach studiów wątpliwą przyjemność korzystać z tego pakietu. W jednym z projektów i wiesz, i na Macu to działało dobrze, z tego co wiem na Windowsie też.
Na Linuxie właśnie.
Natomiast nie działa na Linuxie, no właśnie, ale pytanie na ile to jest problem też związany z samym Pythonem per se, a na ile po prostu z ekosystemem, no nie? Bo tutaj należałoby wymagać tak naprawdę od ludzi, którzy tworzą to wszystko wokół samego Pythona, wokół tego core'u, żeby testowali wszystko na wszystkich możliwych platformach. No, na ile to jest realne, no sądzę, że nie bardzo. A na ile to jest w takim razie zarzut w stronę Pythona? No bardziej zarzut w stronę ekosystemu Pythona, aniżeli samego języka, tak?
Mówiąc o samym języku, w ogóle jeszcze to przegapiliśmy. Funkcję Dunder i cała potrzebna memoryzacja podstawowych, tak, randomly defined variable names that you just have to memorize. I niektórzy ludzie mówią, że to jest podstawowy problem z Pythonem, że tego jest niepotrzebnie dużo. Co ty myślisz?
No okej, okay, no są, ale w jakim języku ich nie ma? I pytanie, na ile jest to w ogóle problem i ilu z nich się tak naprawdę korzysta? Przy dzisiejszych ID, z których tam można sobie wiesz, korzystać i podejrzeć do stringi po prostu najeżdżając na nazwę funkcji i zobaczyć, co się w niej dzieje i po prostu nie musieć grzebać w dokumentacji, to nieważne, czy ich będzie 69 czy 690, to dalej nie będzie to jakiś ogromny problem. Są też magic methods, tak? Czyli te po double underscore, tak? Z których korzysta wszystkie obiekty, tak? Tam mamy te inity, różne dele chyba, tak? Konstruktory, dekonstruktory i tak dalej. Nie zastanawiam się, na ile to jest w ogóle zarzut. W sensie, no są, no i co? I z ilu z nich faktycznie się korzysta? Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, gdzie wymienienie dosłownie, nie wiem, 5 na rozmowie rekrutacyjnej byłoby niewystarczające. W praktyce i tak sądzę, że warto wiedzieć, że w ogóle istnieją, ale czy trzeba pamiętać, że wiesz, jak działa każdy z nich, co dokładnie robi i jak...
No inny trzeba wiedzieć na bank. Inny to na bank. To...
No inny tak, to zdecydowanie, ale całą resztę ewentualnie można podejrzeć w dokumentacji. Jeszcze wracając do top level functions, to co chciałem napomknąć, to istnieje taki język programowania świetny jak PHP. Defaultowo wszystko, jeśli się nie mylę, oczywiście dawno w nim nie pracowałem bardzo, może coś się zmieniło w tej ostatniej chyba 7 wersji, tak? Wiesz, kiedyś w tym pracowałem, bo byłem młody i potrzebowałem pieniędzy.
I was young and I was stupid and desperate.
Tak,
dokładnie. I did horrible things.
W każdym razie tam defaultowo chyba wszystkie funkcje, które sobie definiujemy, one trafiają do tych top level functions, tak? I są dostępne z każdego miejsca w skrypcie. Jeżeli się tutaj nie mylę, możliwe, że mówię tutaj coś bardzo naiwnego. Ale wiesz, jeżeli mamy do czynienia z czymś takim i tak jest to szeroko używany dalej język programowania, to tutaj to 60 kilka funkcji, z którymi mamy do czynienia w Pythonie, to naprawdę nie jest dużo i nie powinno to stanowić tutaj problemu.
Aha. A mówiąc o różnych opcjach, używasz taby czy spacje?
Taby, for life.
Yes.
Decydowanie.
Fuck zodiac signs. Tabs or spaces.
No i właśnie, i tutaj też kolejny zarzut też odnośnie samej składni, to, że te indenty są wymuszone.
Szczerze, ja dużo bardziej wolę indenty niż curly braces.
Ja tak samo.
JavaScript mnie po prostu zabija. Jak po prostu się jakoś nie domknę jednego curly brace i po prostu na samym dole mam 3000 tych curly braces i nie wiadomo, co się dzieje. Wolę Pythona. No. Python, jest takie piękne. To tyle lepsze.
Tak. I nie wiem, to jest po pierwsze czytelniejsze, a po drugie, wiesz, ostatecznie i tak wszyscy korzystają z indentów, niezależnie od tego, w jakim języku piszą. Więc...
Najgorsze to się może stać, że po prostu... We've noticed inconsistent use of tabs and spaces. I to po prostu naprawdę w ciągu 5 minut jest gotowe. Tak, absolutnie.
Poniekąd racja. To myślę, że powoli będziemy kończyć.
Może jeszcze jedną rzecz. Tak sobie myślę. Mógłby być też interesujący dla innych ludzi. Jak sobie radzić ze syndromem impostora? Tak z ciekawości.
Jak ja sobie radzę? Ja sobie nie radzę zupełnie, nawet nie próbuję.
Same.
W zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu, obroniłem pracę inżynierską i pokazała mi ona, jak wiele jeszcze nie wiem w ogóle na temat dziedziny, którą się zajmuję poniekąd od 10 lat. Więc nie, nawet sobie nie próbuję z tym radzić. O wiele bardziej tutaj raczej kwestie jakiegoś wypalenia są dla mnie istotne i żeby czasem porobić coś innego, pouczyć się czegoś innego, popracować w innej technologii i dalej mieć jakby fan z tej pracy. Mm. Wiesz, to, że będzie mi się wydawało, że wiem, że nic nie wiem, no to cóż, no, it is what it is. No.
Same. Nie mam zresztą lepszego rozwiązania niż chodzenie, biegać. Zdarza się, że potrzebuję po prostu przerwy w środku dnia, żeby pójść biegać, bo jeśli nie, to mi po prostu się robi mętli w głowie. Tak samo.
Dobra, no to co? To sądzę, że to by było na tyle. Dziękujemy Wam bardzo za wysłuchanie naszego podcastu i do zobaczenia w następnych odcinkach.
Dziękuję za słuchanie podcastu i zapraszamy.
To jeszcze nie koniec. Jeśli temat Cię zainteresował, na końcu odcinka znajdziesz materiały, dzięki którym poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z obszarów omawianych w tym odcinku. A w międzyczasie, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, zasubskrybuj podcast Tech Chatter w swojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, daj nam o tym znać, wystawiając ocenę w Apple Podcasts lub Spotify. Linki do tych serwisów oraz do zagadnień wspomnianych w odcinku znajdziesz w jego opisie. A teraz czas na polecane materiały.
Jeżeli temat Was zainteresował i chcielibyście dalej go zgłębiać, to zajrzyjcie do opisu odcinka, w którym znajdziecie linki do materiałów, z których korzystaliśmy, przygotowując się do niego.